Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, aby mi tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. No, zastanawiająca jest oczywiście ta gorączka teściowej Szymona, która tak naprawdę jakoś zadaje pytanie, co tam się w tym domu wydarzyło. Co my musimy sobie wydedukować z tego bardzo krótkiego i takiego zdawkowego fragmentu, który bardzo grubą kreską to wszystko szkicuje i tak kreśli nam dosłownie dwa zdania. Leżała w gorączce, przyszedł, podniósł ją i gorączka ją opuściła. To jest ciekawe, że mnóstwo jest takich momentów w Ewangelii, w których trzeba dedukować. A skoro jest teściowa, to znaczy, że pewnie i była żona. Nic Ewangelia o tym nie mówi, ale tradycja przekazuje, że zanim zaczął chodzić za Jezusem, to miał żonę, nawet dziecko, miał córkę. No w każdym razie miał kobiety na utrzymaniu. Pracował, one były w domu, taki był układ społeczny, więc miał je wszystkie na utrzymaniu. No i teraz problem polega na tym, że z niego to był trochę taki powsinoga, bo jak się pojawił Jan Chrzciciel, to od razu poleciał za nim. I nie było go w tym domu, no nie wiem, pewnie nie jeden dzień. Bo żeby zanim dotarł tam do to miejsce na ten Jordan, to pewnie to trochę trwało. I pewnie trochę tam siedział, więc może go nie było z miesiąc. Nie wiemy, co one wtedy robiły, no ale przypuszczamy, że jak główne źródło utrzymania z tego domu poszło, no to być może one doświadczały jakichś trudności. Może ocierały się jakąś biedę. Może nie wiedziały, skąd wziąć pieniądze. No i on wrócił, no więc super, wrócił po jakimś czasie. No ale pojawił się Jezus. I wszystko wskazuje na to, że on z tym Jezusem to pójdzie na dłużej. Już nie na chwilę. I że znowu je opuści. I to jest trochę niewesoła perspektywa, że zięciu sobie pójdzie. Więc być może to wszystko, co ewangelista zamyka w tak prostym słowie, że teściowa Szymona miała gorączkę, jest opisem pewnego stanu, jej niepewności. Jej pewnie też złości na niego, że tak on sobie to wszystko lekko jakoś układa. Może też jej lęku, jak one sobie w tym wszystkim poradzą. I że to jest gorączka. I że tak była tym wszystkim przejęta, całą tą sytuacją, że tak ją to rozłożyło. Jezus ją uzdrawia. Bierze za rękę, podnosi, uzdrawia. Kłopot polega na tym, bo można powiedzieć, ta scena, no to świetnie. W wszystko dobrze się kończy, ale przecież się nie kończy, bo ten Piotr z tego domu odchodzi. Więc można by było powiedzieć, może lepiej, żeby Jezus porozmawiał z Piotrem, a nie uzdrawiał teściową. Zastanawia mnie, wiecie, jak rozumieć ten gest Jezusa. Ewangelista pisze, że to jest uzdrowienie. Jak rozumieć tą rękę Jezusa, która bierze teściową Piotra, podnosi? Jak ją interpretować? Może to jest taki gest zrozumienia całej tej sytuacji z jego strony? Może to jest jakiś gest wsparcia? Może to jest pocieszenie, może to jest danie nadziei, a może wszystko razem. Może to wszystko razem jest w tym geście Jezusa i wyciągniętej dłoni. Nie wiem. Im dłużej czytam tą Ewangelię, a nie czytam ją od dzisiaj, czytam ją już wiele lat, to myślę sobie, że to jest jakiś rodzaj dotknięcia Boga, który dotyka duszy człowieka. Dotyka duszy człowieka w takim miejscu, którego nie da się opowiedzieć. Nie da się opowiedzieć słowami. Znaczy nie da się tego zamknąć w takim kluczu, wiesz, będzie dobrze, nie martw się, wszystko się jakoś ułoży. Nie da, że nie da się. No pomyślcie, każdy z nas ma takie miejsce. I to pewnie nie jedno. No pomyślmy o naszych wyborach. Zwłaszcza tych, które nam nie wyszły w życiu. Jakichś nieudanych związkach, jakichś dramatach, które przeżyliśmy. Może jeden, może dwa. Boże, ile myśmy już na ten temat gadali, nie? Ile żeśmy już to przegadywali, układali, przebaczali sobie, wypłakiwali na terapiach. Ile myśmy już na ten temat, na tych głupotach swoich, już żeśmy to w górę i w dół i w bok i wszerz. I na końcu każdy z nas to ma. Gdzieś każdy z nas to nosi. Ma taki punkt, gdzie tam jakoś to go z tej przeszłości uwiera. Pomyślmy o samotności. Sporo jest tu osób, które niosą swoją samotność. I one nieraz słyszały, że no przecież Bóg towarzyszy i że w samotności można się spełnić. I że przecież może jednak kogoś spotkasz. One to wszystko wiedzą. Wszystko to wiecie. A na końcu przecież jest to pytanie, no to co, to ze mną coś jest nie tak? To co, inni mieli większe szczęście, a ja nie mam szczęścia. Co takiego głupiego zrobiłem, że to się nie układa? To jest coś na dnie duszy, tak? Coś takiego, co no nie da się tego opowiedzieć właśnie. Poczucie wartości. To obciążenie, które wynosimy z domu, nie? Nasze wychowanie, wszystkie schematy, które musieliśmy odkręcić w sobie, na nowo złożyć, rozkręcić te wszystkie śrubki, na nowo to wszystko jakoś układać. Przecież to się nie skończyło. Przecież to dla wielu z nas tu obecnych, bez względu na to, czy mamy lat 20, 40 czy 60, niektórzy wciąż budują swoje poczucie wartości. Bo te schematy, które im się wryły tam dawno temu, to po prostu ciągle funkcjonują. I niby wszystko jest dobrze, nawet się funkcjonuje i z uśmiechem, i fajnie, i dusza towarzystwa, i w ogóle ekstra, i tam gdzieś na dole coś uwiera, nie? Tak na końcu gdzieś coś uwiera. Ja już nie mówię o naszej seksualności, nie? W tym całym miejscu tych naszych zranień, cierpień, braków, przeszłości. Też o ten temat, przecież wszystko to wiemy, przecież żeśmy już nieraz o to czytali, słuchali, przegadywali. Na końcu jest takie coś, taka tajemnica. Znaczy wiecie, mówię to wszystko, bo ja mam głębokie przekonanie, że są takie stany w naszym życiu, których nie da się opowiedzieć. Nie da się, tak jak życia się, nie da się drugiej osobie życia do końca opowiedzieć. Że gdzieś tam są takie miejsce w nas, gdzie jesteśmy sami. Ja bardzo często mam takie wrażenie w konfesjonale, że ci, którzy się spowiadają, mówią bardzo poruszające słowa, bardzo szczere. W ogóle nie wątpię w to. A i tak mam przekonanie, że tam gdzieś jeszcze za tymi słowami, między nimi jest jeszcze coś, czego ja nigdy nie dosięgnę. Ja nawet nie mam prawa tego dosięgać. Coś, co się w jakiejś głębi człowieka dzieje. Oglądam ostatnio taki serial, trochę już spóźniony jestem, bo to już sprzed wielu lat. Dorobił się 4 sezonów. Oglądam pierwszy, The Morning Show. To jest serial, w której główną rolę gra Jennifer Aniston i ten serial jest skrojony pod nią. Brylantowa w tym serialu. Nareszcie gra nie krzyczącą blondynkę, nie taką głupią z komedii, ale taką dojrzałą kobietę, która już w życiu wiele przeszła, która już to życie dość dobrze zna, jest bardzo świadoma tego życia. Prowadzi poranny program w znanej telewizji i okazuje się, że jej współprowadzący, jej partner okazał się być seksualnym molestatorem i po 15 latach wspólnej pracy zostaje zwolniony. Taki jest punkt wyjścia tego serialu. Ona to wyśmienicie wygrywa to, co się tam dzieje w takiej osobie. Że z jednej strony ona mówi, tak jakby mówiła, że coś wiedziałam, przeczuwałam, ale w sumie nie wiedziałam. Ale to przecież 15 lat mojego życia, coś bardzo osobistego, coś, co mnie też napędzało, z kimś miałam świetną relację. Ona tego nie mówi, my ją obserwujemy, kamera ją tak obserwuje, jak ona tak po prostu czasem popatrzy, patrzy gdzieś w dal. Znakomite. Tak sobie pomyślałem, że to są takie właśnie wygrane momenty, których nie da się siebie opowiedzieć. Nie ma takich słów. Nawet nie da się opowiedzieć komuś, kto jest najbliżej, temu komuś, kto nas kocha. Nie w złej wierze. Że nawet w małżeństwie, w takiej ogromnej bliskości, w tym dzieleniu się sobą i tak jest taka przestrzeń, gdzie jesteśmy jakoś bardzo sami z tymi myślami, których nie znajdujemy słów, jak to ubrać. I tak sobie myślę, mówię wam o tym wszystkim w kontekście tej ręki Jezusa, tej dłoni Jezusa. Mam takie wyobrażenie, że żyjemy jakby w takich dwóch światach, że jest ten, który nas tak ciągnie, w tym żyjemy, pracujemy, śpimy, jemy, chodzimy tam do właśnie, odprowadzamy dzieci. To wszystko, co robimy na co dzień. I jest jeszcze ten drugi, ten niewidoczny, taki nurt, taka rzeka, gdzie wszyscy jesteśmy równi. Z różnymi naszymi brakami, z naszym cierpieniem, z naszym bólem. Tam jesteśmy wszyscy tacy sami. Jakoś tacy bardzo przed Bogiem. I wyobrażam sobie, że w ten nurt, który potrafi nas wciągnąć, Jezus wkłada tą swoją dłoń. I trzyma tą dłoń w tym nurcie tego bólu, tego, czego nie da się wypowiedzieć. I trzyma ją cały czas. I nas trzyma. Każdego z nas trzyma. Nie zawsze zabiera, nie zawsze mijają te trudności, ale on cały czas trzyma, że jest. Że jest naszą wewnętrzną mocą. Choćbyśmy się tam jednego palca trzymali jego. On cały czas jest w tej rzece naszego niewypowiedzenia. Jak będziecie wracać, to sobie posłuchajcie Fisza, Emadę i Tworzywo, nie? Dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłonić.